Witamy ponownie w audycji Cisza w Eterze. Tym razem w drugiej godzinie audycji po godzinie 23. Iwona Kosior przed mikrofonem, a dzisiaj naszym gościem jest ksiądz dr Rafał Pastwa, dziennikarz, medioznawca z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dzisiaj poruszamy kwestię pojęcia cancel culture. Przywołując te przykłady, o których mówiliśmy, chociażby wspominany też jakby ostatni w kolejności Donald Trump, można do tego także dołożyć kwestię na przykład jakby z naszego polskiego podwórka, czyli partii Konfederacja, facebookowego profilu Konfederacji, który został usunięty za wielokrotne naruszenia standardów społeczności. To było związane też po części z pandemią koronawirusa.
Ale tutaj mamy do czynienia z instytucjonalnym właśnie takim, tak? Że ktoś, kto decyduje o tym, po prostu blokuje użytkowników, natomiast cancel culture to jest opresja ze strony. Użytkownicy sami wykluczają kogoś, jakiś podmiot. Mhm. Czyli Trump pod pewnymi względami oczywiście był tym, który był poddany tej presji, temu ostracyzmowi przez użytkowników mediów, raczej przez tych, którzy na niego nie głosowali, którzy się nie utożsamiali z jego stylem wypowiedzi, czy nawet przedmiotem wypowiedzi. Natomiast to nie jest czysty canceling, jeśli chodzi o blokowanie konta.
No właśnie, tylko chodzi mi o to, że on jest też jednak związany z tym, że tutaj, dlaczego nawiązałam też do Konfederacji, bo to też pokrywa się z jakby, dla mnie przynajmniej z mojej perspektywy, z przypadkiem Donalda Trumpa, kiedy czytając komentarze i reakcje społeczności na decyzję o zablokowaniu profilu Konfederacji na Facebooku, tu także pojawiało się dosyć pokaźne grono osób, które uważają tak, bardzo dobrze. I właśnie tutaj zaczęłam od tego przykładu, ponieważ chciałabym tutaj w ten sposób nawiązać do mojego kolejnego pytania. Czy powinno się społecznie narzucać bojkot konkretnej osoby, konkretnej grupy, jeżeli uważamy, i rzeczywiście na przykład społeczeństwo tutaj w dużej mierze podziela na przykład opinię, że dana osoba swoimi wypowiedziami, które mają bardzo szerokie zasięgi, bo jest to osoba publiczna, popularna, która ma wielu odbiorców, społecznie szkodzi. Tak jak takie osądy padały w przypadku właśnie pandemii koronawirusa i tego w momencie, kiedy osoby publiczne mówiły w świetle nauki, w świetle na przykład epidemiologów czy innych środowisk, poruszały tematy niebezpieczne i głosiły niebezpieczne poglądy. Czy to jest w jakimś sensie zaleta cancel culture i jakaś taka dobra strona tego zjawiska, czy jednak w dalszym ciągu jest to nadużycie i nie powinno się narzucać takiego społecznego bojkotu, tylko każdemu zostawić decyzję do wyboru, indywidualnie. Czy chce słuchać takiego przekazu, czy nie?
Partia Konfederacja, o ile się orientuję, to nie jest jakaś najbardziej popularna partia w Polsce, więc tak naprawdę zwolennicy tej partii mieliby jako marginalizowani w pewnych obszarach możliwość zbojkotowania jakiegoś większego podmiotu. Natomiast to im nie zostało umożliwione. To jest pytanie cały czas o to, co możemy powiedzieć, do kiedy. No a też trzeba znać specyfikę Facebooka. To jest medium prywatne. To my się godzimy na konkretny regulamin. I koniec, kropka. Jeżeli będziemy mieli swoje media, to możemy w nich robić, co chcemy. Choć z drugiej strony powinna być ta odpowiedzialność przede wszystkim za wiarygodną informację. Choć okres pandemii doprowadził nas nawet do takiej konstatacji, zresztą to raport Edelmana pokazał, że żyjemy w świecie totalnej bankructwa informacyjnego. Nie tylko infodemia, ale to bankructwo informacyjne, bankructwo zaufania, czyli w zasadzie coś, czego już nie da się odbudować. Że to jest tak skorodowane w tkance społecznej globalnie, że już się nie da odwrócić tej sytuacji. Jeżeli popatrzymy, jak niewielu ludzi globalnie ufa mediom, a najmniej mediom społecznościowym, to z drugiej strony zastanawiam się, skąd ta siła. W mediach społecznościowych nie funkcjonują wszyscy. I tu jest pytanie o to, jakich ekspertów zapraszamy do naszych programów, jacy eksperci wypowiadają się w mediach. Tu jest problem także zaufania wobec nich, dlatego że wielu z nich jest niewiarygodnych. Mają związki z konkretną opcją polityczną, często z różnego rodzaju firmami, z biznesem itd., itd. Użytkownicy mediów to wychwytują, a często też musimy zdać sobie sprawę, że wykorzystują media do tego, by promować właśnie lęk wykreowany, niepotrzebny. Zresztą wiemy, jaka jest siła lęku w mediach. To początek wojny w Ukrainie pokazał, tak? Kolejki przed bankami, stacje benzynowe, panika. Tutaj brakuje edukacji, przede wszystkim edukacji medialnej. To tak wygląda, jakby komuś zależało na tym, by społeczeństwo było niewyedukowane na tym poziomie użytkowym, na tym poziomie informacyjnym. Bo od strony informatycznej wydaje się, że ten element jest jakoś przyswajalny, że potrafimy bez względu na nasz wiek obsługiwać różnego rodzaju urządzenia i narzędzia elektroniczne. Natomiast od strony pozyskiwania informacji, sprawdzania jej, tutaj jest problem. Tak samo jeśli chodzi o takie funkcjonowanie użytkowe. Jak to przełożyć na nasze konkretne życie, na nasze wybory, na nasze decyzje? Jak to się ma w naszej codzienności? To nie jest tak, że wychodzimy z mediów i żyjemy w innym świecie. Przychodzimy ze świata do świata. Już nie ma takiego przejścia. Dzisiaj jak ktoś mówi, że jest świat realny i wirtualny, no to ja przynajmniej spoglądam na taką osobę tak z zaciekawieniem. Bo już takiego podziału nie ma. Tu jest cały czas kwestia właśnie tego obszaru, kogo promujemy w mediach. I musimy zadawać sobie pytanie właśnie o misję mediów. Po co my jesteśmy? Czy tylko i wyłącznie dla widowni, dla użytkowników, dla popularności, dla pieniędzy, czy jednak powinniśmy spełniać jakąś bardziej wzniosłą rolę edukowania? Jeśli chodzi o cancel culture, wracając już do samego tego rdzenia wypowiedzi, czy nazwiemy to właśnie ostracyzmem czy bojkotem? No możemy to nazwać zupełnie inaczej, bo gdybyśmy weszli w ten obszar edukacji, moglibyśmy to wykorzystać tutaj te same narzędzia, ale w inny sposób. Bo ważna jest kontrola społeczna. Jeśli ktoś na przykład zbyt szybko jeździ, jeśli ktoś, nie wiem, jest nieuprzejmy albo wręcz obraża innych ludzi. Co jeszcze? Używa niewłaściwego języka, takiego, który obraża, nie wiem, śmieci, albo no właśnie zanieczyszcza środowisko, niszczy wspólne dobro. Brakuje takiej wrażliwości. A dzisiaj tutaj idąc do studia miałem cały czas takie pytanie, na ile my umiemy zwracać uwagę na drugiego, no bo przecież no, i chodnik, i ulica to jest przestrzeń, z której ma prawo korzystać wiele osób. I rowerzyści, piesi, kierowcy, pasażerowie, ci, którzy poruszają się na hulajnogach, ci, którzy biegają. I nagle podjeżdża ktoś rowerem z ogromnym głośnikiem i tam słyszymy, wszyscy jesteśmy poddani jego presji, tej muzyce. No bez względu na to, jaka ta muzyka, nie? No, ona na dodatek była słaba, ale dlaczego my nie potrafimy wziąć pod uwagę perspektywy drugiego? Koncentrujemy się zbyt mocno na swoich prawach. Takie mam wrażenie. Natomiast nie ma mowy o obowiązkach. Mało mówimy o profilaktyce, mało mówimy o szacunku. Chociaż tych słów jest dużo, gorzej z wykonaniem. To są ciągłe projekty, ale nawet jeżeli dochodzi już do zgody, że trzeba edukować na przykład młodzież albo seniorów w jakimś obszarze, no to potem jest kłopot. Kto ma to edukować? Według jakiego światopoglądu? Czy to ktoś z organizacji pozarządowej, która jest bardziej lewicowa, czy bardziej prawicowa? Albo jeszcze coś innego. I tutaj jest problem. Myślę, że już nie ma czasu na to, by szukać jakichś nowatorskich metod. Musimy po prostu popatrzeć na to, co się sprawdziło. Wiemy, że jeżeli będziemy funkcjonować w taki lub inny sposób, to przyniesie to korzyść, a w taki lub inny przyniesie to niekorzyść. Więc pewne rozwiązania już zostały sprawdzone i pytanie, czy będziemy mogli się ze sobą porozumieć. Ja mam wrażenie, że pewne wspólnoty, czy pewne środowiska, które powstały, także w mediach cyfrowych, społecznościowych, one są już nieprzekraczalne. Ci, którzy zostali jakoś tam wykluczeni, przypięte im łatkę, no to już z tą łatką będą chodzić. Bez względu na to, czy to tylko i wyłącznie przez czyją zasługę. Bo tak może być, że ktoś popełnił serię błędów i został całkowicie pozbawiony tego głosu w przestrzeni publicznej, w przestrzeni społecznej. Ale wiemy o tym, że każdy powinien mieć jakąś szansę powrotu do tej wspólnoty. To wykluczenie, ono nie powinno mieć charakteru absolutnego. Nawet osoby, które odsiadują wyroki, one są pozbawione tylko i wyłącznie wolności. One nie są pozbawione innych praw. Więc, a my czasami chcemy taką, wprowadzić taką dyktaturę słuszności według samego siebie. Mhm. I to jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Tym bardziej, że kierujemy się emocjami, kierujemy się właśnie tą logiką grupy. Jeżeli widzimy, że tam nasi znajomi czy osoby, które są, którym jakoś ufamy, z którym się utożsamiamy, idą w tym kierunku, to bardzo trudno jest mieć swoje zdanie wtedy. Bardzo trudno jest narazić się tej potężnej grupie i powiedzieć, no ale poczekajcie chwilę, sprawdźmy jeszcze, czy rzeczywiście takie słowa padły, gdzie one padły. To jest cały czas kwestia edukacji. Jak pozyskiwać informacje, jak ją sprawdzić, jak sprawdzić, czy ona jest rzetelna. Mamy bardzo dużo zanieczyszczenia w tym względzie, nawet w mediach. No, taki przykład jednego z mediów cyfrowych, które na początku wojny w Ukrainie, kiedy już przybyła do nas znacząca liczba uchodźców wojennych, opublikowało informację o tym, że jest bardzo niebezpieczna sytuacja w związku z tym, że to są osoby nieszczepione, a zdjęcie, które zostało wstawione jako ilustracja, pochodziło z 2020 roku ze szczytowego momentu walki z koronawirusem, więc ono samo w sobie już wprowadza w błąd i pokazuje rzeczywistość, której nie ma. To są drobne rzeczy, ale mam wrażenie, jakbyśmy przestali na to zwracać uwagę. Dzisiaj, kiedy popatrzymy, jest niewiele mediów, które pokazują rzeczywistość złożoną z wszystkimi odcieniami, które patrzą na misję społeczną, na odpowiedzialność społeczną. Dużo mówimy o wartościach, a mam wrażenie, że może trzeba wrócić do czegoś innego, do tego, że właśnie, jak w starożytności był problem, to trzeba go rozwiązać przy zastosowaniu najlepszych metod. Ale tak jak powiedziałem, tutaj też musi być to zanurzenie w te media, bo wyobrażam sobie tak, że jeżeli człowiek dorosły, wykształcony, student dziennikarstwa, to jest zupełnie inna płaszczyzna, ale co w przypadku młodego człowieka, który świetnie posługuje się właśnie narzędziami elektronicznymi, komunikacyjnymi, technologią komunikacyjną, nawet jest jakoś zdeterminowany tą technologią, a nie potrafi sobie z tym poradzić, na przykład z cyberprzemocą, czy nawet z cancelingiem. Jeżeli nauczyciel nie jest w mediach społecznościowych, nie ma świadomości, jak to wygląda, jeśli rodzic nie wie, jak to wygląda, poza tym takim właśnie siedzeniem na TikToku albo takim biernym konsumowaniem, wszystkożernym konsumowaniem mediów, to zejdziemy donikąd. To będą wielkie nieszczęścia i także w kwestii odpowiedzialności, bo to brak odpowiedzialności na jednym polu oznacza prawdopodobnie brak odpowiedzialności na kolejnych. I ta mentalność medialna, ta mediatyzacja, kolonizacja w zasadzie przestrzeni publicznej, każdej sfery życia przez media, ona ma swoje konsekwencje. My dostosowujemy się do tej mentalności mediów. One jako instytucja są bardzo niezależne, bardzo silne i w zasadzie nie ma obszaru życia, który nie dostosowywałby się do mentalności, do logiki mediów. i rodzina, i szkoła, i placówki z obszaru ochrony zdrowia, i kościół, czy kościoły. Każdy z nas musi brać pod uwagę logikę mediów. No ale właśnie, co w zamian? Czy potrafimy wyjść z tego impasu, no i spróbować jakiegoś innego życia, które upominałoby się o prawa ludzi słabych, wykluczanych, których równe prawa są zagrożone, ale w taki sposób, żeby no z kolei nie być agresywnym, czy nie wykluczać innych przy okazji, bo to nie jest tak, że na dwie jednej organizacji, która funkcjonuje pod takim lub innym szyldem, wszyscy są nieuczciwi i nagle wszystkich chcemy pozbawić funkcjonowania. No, społeczeństwo jest dla wszystkich. To nie jest klub, gdzie przyjmujemy tylko członków, którzy nam pasują. To jest wspólnota różnych ludzi. I musimy się tutaj pomieścić, czy nam się podoba, czy nie. I powinniśmy szukać takich rozwiązań, które rzeczywiście pozwolą na to, żeby ludzie czytali, co chcą, oglądali, co chcą, żeby nie było takiego kanonu, który jest dobry dla lewej strony, dla prawej strony, tylko a z drugiej strony kwestia tożsamości, żeby wiedzieć, kim ja jestem. Tak?
A to wcale nie jest łatwe w momencie, kiedy społecznie ciężko jest pomieścić tę całą treść, a co dopiero indywidualnie w naszych głowach pomieścić te wszystkie informacje i ten cały przekaz, który do nas dzisiaj dociera. Mówił też ksiądz o tym, o odpowiedzialności mediów za to, że ten przekaz jest zbyt prosty i zbyt jednostronny, jednowymiarowy, przez co zakrzywiający rzeczywistość i nie pokazujący jej w całości w szerszej perspektywie, zwłaszcza tutaj mówiąc o problemach bardziej złożonych. Ale wydaje mi się, że problem polega na tym, że po prostu nie ma na to czasu, żeby ten przekaz był bardziej pogłębiony, to znaczy czas mógłby się znaleźć, ale wiadomo, czas to pieniądz i dotarcie z naszą informacją.
Ale okazuje się, że czytelnicy wolą coś dłuższego, coś sensownego. Popularność podcastów też nie wzięła się znikąd. Mm-hmm.
To prawda.
Jeśli nie ma czego czytać, no to się nie czyta, tylko się skroluje, idziemy dalej. No.
To prawda. Może rzeczywiście i też to moje generalizowanie z drugiej strony jest zbyt pochopne.
Ująłem to bardzo ogólnie, ale gdyby była ciekawa treść, myślę, że no ale właśnie, to są dywagacje.
Tak.
Natomiast czasami nie ma rzeczywiście na czym skupić uwagi.
Jest jeszcze jedna kwestia, która mi przyszła do głowy i którą chciałabym teraz poruszyć. Też a propos naszego podejścia i emocjonalnego podejścia do informacji, z którymi się spotykamy. Tak się zastanawiam, czy też cancel culture nie jest, albo nawet nie tylko cancel culture, bo też już trochę odchodzimy chociażby od tego, nie trzymamy się tak ściśle tylko tego pojęcia, ale może na przykładzie cancel culture, czy nasze obecne społeczeństwo nie jest bardziej społeczeństwem emocji i przeżywania niż myśli?
Ciężko mi powiedzieć, bo nie przeprowadziłem takich badań i nie wiem, jak to procentowo wygląda, natomiast z całą pewnością media społecznościowe, ich popularność wzięła się stąd, że one działają bardzo intuicyjnie i to trafiło właśnie w ten świat emocji. My reagujemy emocjonalnie na wypowiedzi, no, też jesteśmy cierpliwi, jeżeli słyszymy politykę, zresztą jesteśmy jesteśmy częścią spolityzowanego świata. I nie mamy cierpliwości do tego, by wysłuchać do końca jakiś komunikat. Wystarczy nam jedno zdanie, dwa zdania, jakiś kontekst, a wiemy, że każdy z tych polityków jest przedstawiony w różny sposób. No Donald Trump w niektórych mediach amerykańskich był zawsze przedstawiony z otwartą buzią, z zaciśniętą pięścią i tak dalej. Zresztą media mogą bardzo, bardzo dużo, jeśli chodzi o wpływ. Ja nie mówię już o psychomanipulacjach, ale o zwykłej manipulacji, o wpływie, jaki wywierają na użytkownika, na odbiorcę. Ale emocje rzeczywiście, one są podstawą reakcji. Media społecznościowe, media cyfrowe powodują, że mamy wszystko natychmiast. Kiedyś ludzie sięgali po papierowe wersje, po dzienniki, a dzisiaj to, co zostanie wydrukowane rano, no wieczorem może mieć już zupełnie inną wersję, dlatego że seria zdarzeń się zmieni. Więc cały czas mamy aktualizacje w obszarze cyfrowym. Mamy bardzo złożoną ofertę. Możemy korzystać ze wszystkiego w formie online. Nie musimy słuchać radia w sposób tradycyjny. W zasadzie mamy propozycje z całego świata. No bo przecież my możemy, będąc w Lublinie, słuchać radia, które ma swoją siedzibę i nadaje z Alaski. I sam często robię sobie tego typu wycieczki, eksperymenty, żeby posłuchać, o czym się mówi w audycjach na całym świecie, jakiej słucha się muzyki. Ale to jest kwestia, w jaki sposób będziemy budować naszą przyszłość, bo to jest pytanie o człowieka w przyszłości, jaki obraz człowieka dominuje, kim on jest. Bo jeżeli on będzie sprowadzony tylko do roli konsumenta, do roli produktu, usługodawcy, usługobiorcy, nie mam pojęcia kogo jeszcze, no, potencjalnego klienta czy też klienta, no to będzie to za mało. Być może, i pani redaktor powiedziała o tych emocjach, być może trzeba zwracać więcej uwagi na inteligencję emocjonalną, iść w tym kierunku, by to rozwijać, bo my ciągle uczestniczymy w wielu obszarach, jeśli chodzi o edukację, być może nawet w XIX wieku, gdzie wymaga się tego samego, a ten świat się zmienia, a może trzeba zostawić pewne obszary, jeśli chodzi o wiedzę, pójść w innym kierunku, żeby bardziej szerzej, bardziej wzniośle w tym sensie, żeby no, jednak drugi człowiek był traktowany jak człowiek, bo widzimy, że niekiedy wystarczy, nie wiem, no 1000 kilometrów na wschód lub zachód, żeby żyć w zupełnie innym świecie. W tak zwanym zglobalizowanym świecie istnieją takie dysproporcje, że to, gdybyśmy chcieli się tym przejąć, to pewnie byśmy się musieli naprawdę poważnie zastanowić nad swoją przyszłością. No, 1/3 globalnej populacji nie ma dostępu do internetu. Więc to również pokazuje, że i cancel culture, i mediatyzacja, i wiele innych procesów, one nie mają charakteru absolutnego, one nie są dedykowane dla wszystkich społeczeństw. My cały czas, mówiąc nawet o cancel culture, poruszamy się w obszarze społeczeństw rozwiniętych, a więc społeczeństw europejskich, i to od Europy Centralnej na zachód i na południe, Stany Zjednoczone i Kanada. No, być może jeszcze Australia. Może trochę RPA. Nie mam pojęcia. Ale przede wszystkim to jest ten obszar krajów rozwiniętych, społeczeństw rozwiniętych, które no, media przyjęły jako swoją formę wyrażenia się religijnego. Trzeba pamiętać o tym, że to mówimy o definicji religii właśnie w takim sensie, która ma również możliwość jednoczenia, ma swoje zewnętrzne rytuały, zewnętrzną formę, jak i wewnętrzną. A do tego dochodzi jakaś taka obojętność na wiele zjawisk, co również powoduje ta szeroka oferta w mediach cyfrowych, w mediach społecznościowych. I o ile Ulrich Beck mówił o tym, że bezpieczeństwo jest jednym z cenniejszych produktów, no to dzisiaj wiemy, że to jest za mało, bo w pandemii byliśmy bezpieczni, ale nie mieliśmy możliwości skonsumowania pewnych rzeczy, więc tu chodzi o komfort konsumpcji. Żeby w komfortowych warunkach skonsumować coś, na co nas stać. I nasze społeczeństwo się rzeczywiście zmienia. I myślę, że w tym kierunku idzie także obszar mediów, nasza mentalność, żeby zadbać o komfort konsumpcji, bo już nie wystarczy konsumować, bo to jest naturalne, tak? Mhm. Nam niczego nie brakuje. Jesteśmy, mimo że ciągle słyszymy o inflacji i tak dalej, to nie widać tego na ulicach, nie widać tego, jeśli chodzi o majówkę, która za nami. To wszystko, czy nawet ofertę medialną, z której korzystamy, w zasadzie wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Oczywiście rozmawiamy o tym. Te zmiany w obszarze ekonomicznym, społecznym, one są, dotykają wiele osób i nikt z nas nie jest na to obojętny. Ale w tym wszystkim chodzi o komfort konsumowania. I to staje się powoli takim taką najważniejszą rzeczą. Więc być może w tym cancel culture zacznie chodzić również o to, by już nie tylko zadbać o te prawa marginalizowanych dotąd osób czy grup, ale by zadbać o komfortowe warunki konsumpcji dla określonych grup czy wspólnot, czy też osób. I to sprowadza się właśnie do jakiegoś takiego partykularnego wymiaru interesów. Żeby to jednak nasze książki były w księgarni, a kogoś, z kim się nie zgadzamy, żeby no jednak tego i tego autora kryminałów nie zapraszać tu lub tam, albo żeby jego książki nie znalazły się w naszej księgarni. To jest całe mnóstwo problemów i obawiam się, że nie zmienimy tego konkretnymi ustawami czy przepisami prawnymi. Wymagane jest coś więcej. To jest ten obszar wartości, etyki, który musimy jakoś przerobić, bo no ktoś może powiedzieć, no dobrze, ale ja pani nie obsłużę, bo pani pracuje w takiej stacji radiowej. I w drugą stronę pani mogłaby powiedzieć, ale ja pana nie zaproszę do audycji, bo pan nie stosuje, nie wiem, bo pan stosuje taki produkt, nie wiem, w swojej restauracji, a ja go bojkotuję. No i w zasadzie nie mamy punktu stycznego, punktu porozumienia.
No właśnie, więc dwie kwestie takie, które teraz mi przychodzą na myśl, czyli po pierwsze odpowiedzialność społeczna za to, co, mówiąc po prostu, tak prosto, co mówimy i co robimy, a druga kwestia, poszanowanie drugiego człowieka. Myślę, że to jest takie punkt odniesienia do tego, czy mamy kłopot z kulturą wykluczenia, czy nie. Tutaj chciałabym na razie zrobić przystanek. Dajmy jeszcze raz naszym słuchaczom zebrać myśli po tym, co usłyszeli przed chwilą, do rozmowy. Po raz ostatni w audycji Cisza w Eterze, do rozmowy z księdzem doktorem Rafałem Pastwą. Wrócimy za chwilę.